Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera Beata Szydło zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o rozszerzenie wrześniowego referendum o 3 dodatkowe pytania. Wcześniejszy apel w tej sprawie zignorował prezydent Bronisław Komorowski, który zarządził plebiscyt dotyczący JOW-ów, finansowania partii i ordynacji podatkowej. Pytania zaproponowane przez Beatę Szydło miałyby dotyczyć wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego 6-latków i lasów państwowych. To właśnie pod wnioskami w tych sprawach zebrano łącznie prawie 6 milionów podpisów Polaków. Koalicja PO-PSL wnioski referendalne odrzucała w czasie sejmowych głosowań. Wiceprezes PiS-u Beata Szydło w sobotę podczas spotkania z wyborcami w Stalowej Woli podkreśliła, że obywatele powinni wypowiedzieć się w tych trzech ważnych sprawach.
Polacy mają prawo decydować o swoich emeryturach, o przyszłości swoich dzieci. Polacy mają prawo decydować o swoim państwie. I dzisiaj, powtarzam jeszcze raz, zapytajmy Polaków o te ważne sprawy, również i w tym referendum. Dlatego zwracam się do pana prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą, ażeby te 3 pytania w tym referendum również się znalazły. Niech to święto demokracji, jakim jest właśnie referendum. Niech wszyscy Polacy mają poczucie, że to jest ich święto, że to jest ich dzień.
Kandydatka PiS-u na premiera Beata Szydło w przemówieniu odniosła się także do wczorajszego posiedzenia zarządu PO w sprawie list wyborczych do Sejmu. Podkreśliła, powołując się na swoje spotkania z wyborcami, że Polacy mają zupełnie inne oczekiwania.
Dzisiaj jest stalowa wola w narodzie polskim, naprawy polskiego państwa i zmiany. Ale nie zmiany polegającej na roszadach, na listach wyborczych, tylko zmiany, która doprowadzi do tego, że to obywatele będą decydować o swoim państwie. Polacy potrzebują pracy, godnej płacy, szacunku i potrzebują władzy, która jest mądra ich mądrością i która ich słucha. I chcę, żeby właśnie dzisiaj stąd, z tego miasta symbolu, bardzo jasno wybrzmiało zdanie. Ja jestem gotowa wspólnie z wami podjąć to wielkie wyzwanie naprawy polskiego państwa.
Beata Szydło zarzucała też obecnej władzy niewiarygodność, podając przykłady niespełnionych obietnic składanych między innymi wobec dzieci niepełnosprawnych i górników. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje objazd po kraju. Chce dotrzeć tam, gdzie nie był podczas kampanii wyborczej. Prezydent zapowiedział, że będzie orędownikiem polskiej wsi. Deklaracja padła podczas jego wizyty w Kopaninie Kaliszańskiej w gospodarstwie sadowniczym. W przemówieniu powiedział, że choć jego status się zmienił, to tym większe ma zobowiązanie do zrealizowania tego, o czym mówił w trakcie kampanii. Następnie Andrzej Duda podtrzymał swoje propozycje w zakresie wsparcia dla polskich rolników i polskiej wsi. Wskazał, że liczy na współpracę z rządem w tej sprawie.
Chciałbym, żeby stało się jasnym, że te słowa są nadal dla mnie aktualne. Mówiliśmy wtedy, że polskiej wsi potrzebne jest wsparcie, polskim rodzinom na wsi potrzebne jest wsparcie. I rzeczywiście tak jest. Dlatego wszystkie te programy, które stawiam jako swoje plany na okres prezydentury. Oczywiście mam świadomość, że nie wszystkie do zrealizowania całkowicie dla prezydenta Rzeczypospolitej. To przede wszystkim jest pomoc dla polskiej wsi właśnie. Ten plan musi zostać zrealizowany w absolutnym współdziałaniu z rządem. To rząd będzie musiał przygotować tutaj projekt ustawy. Deklarowałem i podtrzymuję to, że będę zabiegał, by dopłaty bezpośrednie zostały wyrównane. Nie widzę żadnego powodu, dla którego polscy rolnicy mieliby być traktowani inaczej niż rolnicy francuscy czy rolnicy niemieccy.
Prezydent Andrzej Duda odwiedził w sobotę także Janów Lubelski, gdzie wziął udział w rozpoczęciu festiwalu Kaszy Gryczaki. Prezydent podziękował za głosy i podkreślił, jak ważna jest rodzinna produkcja i promocja regionalnych polskich potraw także na świecie.
Chciałem bardzo serdecznie podziękować. W Chrzanowie ponad 95%, w Godziszowie ponad 94% głosów zostało oddanych na mnie jako kandydata w tych wyborach. Chciałem bardzo gorąco podziękować za to poparcie i za wsparcie, którego Państwo udzielaliście mi przez całą kampanię. Kiedy tutaj byłem w Lubelskim, była ogromna wiara w to, że jestem w stanie wygrać. I tak się stało. Bardzo dobrze, że Janów staje się takim symbolem naszej tradycyjnej kuchni, naszej tradycyjnej produkcji żywności. To jest dla nas szansa na rynku europejskim i na rynku światowym, gdzie mamy do czynienia z żywnością coraz bardziej przetworzoną, a przez to też coraz bardziej zanieczyszczoną. Na promocję naszych produktów, na promocję tego, co u nas naprawdę dobre.
Jutro prezydent Andrzej Duda odwiedzi Suchą Beskidzką. Paweł Soloch, nowy szef BBN, zapowiada audyt bezpieczeństwa narodowego. O swoim pierwszym zadaniu, jakie postawił przed nim prezydent, poinformował w rozmowie z naszym dziennikiem. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i to oczywiste, że interesują go kwestie choćby procesu modernizacji armii, wydawania pieniędzy na zakupy broni i sprzętu wojskowego, powiedział Soloch. Dodał, że trzeba też przyjrzeć się problemowi rezerw mobilizacyjnych, które teraz niestety są słabe. Nierozwiązana jest kwestia też żołnierzy kontraktowych. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, podkreśla, że prezydent w sferze bezpieczeństwa będzie miał dużo do zrobienia, biorąc pod uwagę to, co odziedziczył.
W dwóch obszarach przede wszystkim pojawiają się bardzo ważne rzeczy do sprawdzenia. Otóż pierwsza kwestia to jest to, że prezydent zatwierdza na wniosek prezesa Rady Ministrów strategię bezpieczeństwa narodowego. Moim zdaniem ta strategia bezpieczeństwa narodowego wymaga głębokiej zmiany. Druga kwestia, która jest szalenie ważna. Otóż prezydent ogłasza tak zwaną polityczną, strategiczną dyrektywę obronną Rzeczypospolitej Polskiej. A więc zasadniczy dokument, który powinien widywać, gwarantować nam możliwość obrony w sytuacji zagrożenia. Ten dokument ma bardzo istotne znaczenie.
Paweł Soloch został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zastąpił na nim generała Stanisława Kozieja. W Radiu Maryja dalsze informacje. Zarząd Platformy Obywatelskiej przyjął listy wyborcze do Sejmu. Skompromitowani politycy zostali przesunięci na drugie i dalsze miejsca na listach. Przyjętą wersję zaproponowała premier Ewa Kopacz. I tak, dwójkę pod Warszawą otrzymał jeden z najbliższych doradców Kopacz, Michał Kamiński. Andrzej Halicki będzie miał dwójkę w Warszawie. Były minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk w Łodzi, Jacek Protasiewicz we Wrocławiu. Z kolei ostatnie miejsce w Szczecinie otrzymał były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Senator Stanisław Karczewski, szef kampanii wyborczej PiS, mówi, że to pokazuje, iż Platforma Obywatelska bardziej myśli o wygranych wyborach niż o dobrej zmianie dla Polski.
Z jednej strony marnotrawstwa publicznych pieniędzy, a także jest w pewnym sensie symbolem tego, że państwo polskie pod rządami pani premier Kopacz i pana premiera Piechocińskiego jest kompletnie bezwładne. Nie potrafi w żaden kontrolowany sposób wykonać nawet potrzebnych, związanych z bezpieczeństwem Polaków, inwestycji. Prawo i Sprawiedliwość oczekuje podania konkretnych danych dotyczących budowy gazoportu, ale nie chcemy słyszeć następnych zapewnień o otwarciu być może w grudniu albo w styczniu kolejnego roku. Chcemy poznać przyczyny, dla których wystąpił nienależyty nadzór ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa i Inwestycji, a także powody, dla których dezinformowano opinię publiczną, podając kompletnie nierealne terminy zakończenia inwestycji.
Sukces wyborczy Platformy Obywatelskiej mają zapewnić marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z jedynką pod Warszawą, wicepremier Tomasz Siemoniak w Wałbrzychu, szef MSZ Grzegorz Schetyna w Kielcach, a wiceszef MSZ Rafał Trzaskowski w Krakowie. Warszawski ratusz nie jest przychylny budowie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim. Godne upamiętnienie ofiar jest bardzo istotne dla prezydenta Andrzeja Dudy. Wielokrotnie sugerował on, że pomnik powinien stanąć w miejscu, gdzie 5 lat temu zbierały się tysiące ludzi, oddając hołd ofiarom, czyli przed Pałacem Prezydenckim. Tymczasem rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk stwierdził, że nie ma takiej możliwości ze względów konserwatorskich. Mimo to poseł Jacek Sasin z PiSu liczy na zmianę stanowiska ratusza.
Ja mam nadzieję, że prezydent będzie w stanie w jakiś sposób wpłynąć jednak na zmianę stanowiska pani prezydent, bo takie jest oczekiwanie dzisiaj ogromnej rzeszy osób. I ja myślę, że to jest wielkie zadanie prezydenta, żeby w jakiś sposób przekonać wszystkich w Polsce, że sprawa katastrofy smoleńskiej to nie jest coś, co nas powinno dzielić, tylko to jest coś, co nas powinno wszystkich łączyć. Bronisław Komorowski zrobił wszystko, żeby podzielić Polaków smoleńskie. Myślę, że Andrzej Duda zrobi naprawdę wszystko, żeby tym smoleńskim Polaków łączyć, bo nie wiem, co może dzielić Polaków. Czy chęć sprowadzenia do Polski dowodów w tej sprawie wraku czarnych skrzynek, czy chęć ostatecznego wyjaśnienia tej sprawy, czy też chęć upamiętnienia ofiar tej katastrofy. Wszystkich przecież, wszystkich, którzy tam zginęli o różnych poglądach i reprezentujących różne opcje polityczne, różne światopoglądy.
Na razie prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc proponuje inną lokalizację pomnika smoleńskiego, róg ulic Trębackiej i Fosza. W Niepokalanowie odbyła się już czwarta konferencja Powstań Polsko. Jej organizatorami są Krucjata Różańcowa za Ojczyznę oraz Społeczny Ruch Kontroli Wyborów. Celem jest budzenie świadomości obywatelskiej, aby zapewnić prawidłowy przebieg wrześniowego referendum i jesiennych wyborów. Spotkanie poprzedziła modlitwa różańcowa oraz msza święta za Ojczyznę, której przewodniczył ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Kościół zabiega o to, by w życiu publicznym było jak najwięcej miejsca dla prawdy, podkreślił ksiądz biskup.
Bo to siłą rzeczy wtedy będzie też nas uwalniało tych różnych kłamstw, kąsewek, no i różnego rodzaju tych rzeczy, które są dla nas właśnie nie do przyjęcia ze względu na to, że odbiegają od rzeczywistości, bo prawda od nic innego jest rzeczywistość, a autentyczna rzeczywistość taką, jaką jest. Oczywiście to odchodzenie od prawdy ma niesamowicie dużo płaszczyzn, natomiast Kościół po prostu podkreśla znaczenie prawdy, podkreśla wagę prawdy. Chce jak gdyby ludzi rozkochać w prawdzie, bo to jest istotne, żeby człowiek polubił prawdę, to wtedy będzie inaczej. Zupełnie postępował.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że jako obywatele musimy przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów. Wszystko po to, aby ustrzec się przed fałszerstwami wyborczymi. Liczymy także na jeszcze większy udział zagranicznych obserwatorów, mówi Jadwiga Chmielewska.
Należałoby ściągnąć więcej osób. Trzeba by kierować praktycznie do każdego województwa po kilkanaście osób. Ludzie ci pracują darmowo. Obserwator pisze raport, natomiast mąż zaufania wnosi do protokołu swoje uwagi, więc dobrze jest, jeśli pracują razem. Chcemy skontrolować w tej chwili ten plebiscyt, to referendum. Przygotowujemy się na październik. Czyli nawet praca teraz przy referendum, to dla nas jest taka mobilizacja, żeby faktycznie mieć w każdej miejscowości, czyli w każdej najmniejszej wsi, swoich przedstawicieli RKW, czyli Ruchu Kontroli Wyborów, Ruchu Kontroli Władzy, żeby po prostu móc porządnie, profesjonalnie skontrolować wybor.
Ruch Kontroli Wyborów zapowiada powołanie własnej instytucji sondażowej. Będzie też prowadził ogólnopolskie szkolenia dla swoich członków. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Polacy zapowiadają na 20 sierpnia protest w Londynie. Organizują się za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Ma to być odpowiedź na antyimigracyjną politykę władz Wielkiej Brytanii. Polaków, którzy są jedną z najliczniejszych mniejszości narodowych, oskarża się o przyjeżdżanie i czerpanie korzyści z rozbudowanego systemu benefitów socjalnych oraz uchylanie się od pracy. Tymczasem według danych aż 81% Polaków na Wyspach pracuje na stałe. Obecnie w Wielkiej Brytanii mieszka już ponad 680 tysięcy Polaków. Szacuje się, że imigranci z Unii Europejskiej, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii w latach 2000-2011, zapłacili już ponad 20 miliardów funtów podatków więcej niż otrzymali w świadczeniach socjalnych. Ponad 225 tysięcy imigrantów i uchodźców przybyło już w tym roku do 31 lipca Morzem Śródziemnym do Europy. Spośród nich 124 tysiące wylądowało na greckich wybrzeżach, głównie na wyspach Lesbos, Kos, Samos i Leros. W samym tylko lipcu bieżącego roku na greckie wybrzeża przybyło 50 tysięcy imigrantów. Kraje europejskie, do których przez Morze Śródziemne napływa najwięcej nielegalnych imigrantów, to Włochy i Grecja. W 2014 roku na włoskich wybrzeżach wylądowało ich 170 tysięcy. Główną przyczyną błyskawicznego wzrostu nielegalnej imigracji w regionie są wojny domowe w Iraku i Syrii. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.